Chciałem, żebyście otworzyli sobie pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, a zarazem list do wierzących ludzi, którzy się spotykają na miejscu ich i naszym, do wszystkich wierzących, do ciebie i do mnie. List sługi Boga Wszechmogącego. Tego, który przywołany przez Boga do służby dla siebie poszedł, nie oglądając się szczęśliwy, że został wyzwolony z niewiary swojej. Tak bardzo dobrze, żebyśmy czasami sobie wyszli na górę. Pan Jezus chodził zawsze na górę się modlić. Byśmy wyszli na górę i popatrzyli na to, co jest na dole. Jak wielki jest Bóg, który uczynił tak potężne rzeczy. Zobaczmy, kto przyłożył rękę do tego, że liście się pojawiły na drzewach. Kto spowodował, że drzewa wiedziały, kiedy wypuścić pączki. Kto spowodował, że te krzaki wiedziały, kiedy zacząć też wypuszczać pączki i liście. Kto to tak wspaniale uczynił? Człowiek jak coś zrobi, a to się popsuje, to ewentualnie jakieś szczęście, a w końcu potrzeba nie nadaje się już do niczego. A popatrzmy, co się dzieje z normalnym drzewem. Ktoś mu powiedział normalnym drzewem. Ono jest tak wspaniałe samo w sobie. Ono potrafi zrzucić z siebie liście, kiedy mu są już niepotrzebne. I potrafi je wypuścić, kiedy mu są potrzebne. Potrafi wypuścić kwiaty, żeby mieć później jakiś owoc na sobie. Kto je tego nauczył? Kto wpoił to temu drzewu? Kto, kiedy je czynił, to tak je stworzył, że ono jest gotowe uczynić to, co w odpowiednim czasie jest mu potrzebne. Drzewo. Mówimy, że to jest coś martwego. Coś, co można pociąć na deski, można z tego zrobić krzesło, taboret, stół. Ale kiedy ono ma korzenie zasadzone w ziemi, to ono reaguje na to, co się dzieje na zewnątrz, prawda? Co się dzieje z człowiekiem? Człowiek, który otrzymał od Boga rozum, tym bardziej powinien reagować na to, co się dzieje na zewnątrz. Powinien to dostrzegać i widzieć. Czas, w którym żyjemy, dostrzegać to, co się dokonuje wokół nas. Powinien to rozważać i zastanawiać się na tym. Drzewo, kiedy wyczuwa ciepło, zaczyna puszczać soki do góry. I nie potrzeba żadnej pompy, żeby te soki do góry popłynęły na wysokość. Czasami 2, czasami 10 metrów, a czasami jeszcze wyżej. Jak to się dzieje? To jest właśnie wspaniałość Bożego stworzenia. Kiedy tak spojrzysz dzisiaj z góry, widzisz, jak Bóg pokrył dywanem zieleni tą ziemią. Dlatego, że mamy ten czas, kiedy wszystko się zazielenia, kiedy wszystko ożywa, kiedy wszystko ma wydać owoc, który my będziemy mogli spożyć, dzięki któremu będziemy mogli, jeżeli będzie zima, przeżyć zimę. Gdyby Bóg dzisiaj nie dał wiosny i lata, żeby to wszystko mogło wzrosnąć, zima by była tragedią dla nas. Tylko dzięki Bogu możemy teraz zakosztowywać, jak On się troszczy o człowieka już na okres zimy. A co powinien człowiek zrobić, patrząc na przyrodę? Jak powinien się troszczyć, żeby w dni złe wytrwać? Zastanówmy się, jak Bóg we wszystkim pokazuje swoją mądrość i mówi: człowieku, wyjdź i patrz, obserwuj i zastanawiaj się. A kiedy nadejdą dni złe, czy jesteś gotowy na te dni? Czy przygotowałeś się w tym czasie, kiedy miałeś dni odpowiednie, dni, kiedy nie było wojny, kiedy nie było takich przeciwstawień, jak był na początku? Czy przygotowywałeś się na te dni? Jakżeś się do tego przygotował? Czy utwierdzałeś się z każdym dniem coraz bardziej w Bogu, Stworzycielu Twoim? Wiemy, że mrówka przygotowuje się. Wiemy, że każde jedno stworzonko jest tym, które się przygotowuje na ten okres, kiedy będzie potrzebowało spożywać tego, co przygotuje. Niektóre zasypiają w zimę, ale Bóg to tak wszystko uczynił, żeby to wszystko działo się i było widać Jego mądrość. Tym bardziej w sprawach duchowych. Bo potrzebujemy tej mądrości, aby rozumieć, że Bóg chce, abyśmy byli gotowi zawsze. I ten 6 rozdziału, 19 i 20 wiersz. Zastanówmy się, właśnie to jest tak piękne, zastanowić się i zobaczyć, jak ptak chwali Boga. Obserwowałeś ptaka w locie. To jest stworzenie, które chwali swego Stwórcę. Ono rozpościera skrzydła i leci. Leci tego, co ty nie możesz zrobić normalnie. Ponieważ Bóg stworzył tak ptaka. Dał mu skrzydła. Jak wspaniale dał mu skrzydła. Człowiek nie potrafi takiej konstrukcji zrobić, żeby mechanizm jakiś, który by zrobił człowiek, mógł tak sobie machać skrzydłami i lecieć. Te skrzydła najczęściej muszą być sztywne, bo by się połamały. Nie mogliby takich przegubów porobić, żeby one mogły wytrzymać. A Bóg dał skrzydła. I kiedy obserwujesz ptaka w locie, to on chwali swego Stwórcę, latając. Ale kiedy ma przetrącone skrzydło, już nie może latać. Już nie może wyrażać tego, jakim go Bóg uczynił. Wtedy już tylko pozostaje mu chodzenie po ziemi, ale już nie może ulecieć. A Pan mówi, że ci, którzy ufają Panu, znoszą się do góry jak orły. Pokazują i demonstrują, że należą do Boga, że Bóg jest ich stworzycielem, że Bóg jest ich władcą. Zwróćcie uwagę, co tu jest napisane. 19 i 20 wiersz. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Jak chrześcijanin może wysławiać Boga w swoim ciele? Zastanawialiście się kiedyś? Jak? Jesteśmy dzisiaj w ciele. Chodzimy po ziemi. Oddać chwałę Bogu możemy tylko w ten sposób, jaki uczy nas Bóg, kiedy zwyciężamy, kiedy niesiemy pomoc, kiedy okazujemy miłosierdzie i kiedy chcemy uwielbiać Boga modlitwą, pieśnią, posłuszeństwem, kiedy przychodzimy, aby poznawać Jego wolę i wykonujemy ją. Tak jak z każdym moglibyśmy wrócić do stworzeń. Ten ptak, który lata, na początku jest takim małym, nieopierzonym ptaszkiem. On jeszcze nie umie latać. Ale ma kogoś, kto go tego nauczy. Kto go nauczy i później, kiedy już się tego nauczy, lata i już nie musi się zastanawiać, jak to kołysać trzeba skrzydłami, jak sterować ogonem, żeby wylądować tu czy tu. On już wie. Tak samo jest z nami chrześcijanami. Wiele rzeczy później już czynisz normalnie, już się nie zastanawiasz, czy wolno kłamać, czy nie wolno kłamać, tylko mówisz prawdę. Już się nie zastanawiasz, czy dzisiaj będziesz uwielbiał Boga, czy nie będziesz uwielbiał Boga, tylko Go uwielbiasz. I tak z wieloma rzeczami się już dzieje, prawda? Uczyliśmy się kiedyś jeździć na rowerze, powiedzmy. Kiedy pierwszy raz wsiadłeś, to co musiałeś cały czas pilnować równowagi tego roweru, ale po pewnym czasie już nie musiałeś się zastanawiać. Już mogłeś robić różne ósemki i coraz bardziej ci to szło. Tak samo widać chrześcijanina. Chrześcijanin właśnie oddaje chwałę Bogu, kiedy coraz pełniej widać w nim działającego Boga. I dlatego Bóg mówi, że jesteśmy Jego świątynią. Że nie należymy już do samych siebie, aby sobie przypisywać jakąś chwałę, by demonstrować własne możliwości, własne jakieś tam mądrości czy inne rzeczy, ale należymy już do Boga, aby demonstrować to, co On czyni z nami. Abyśmy już nie reprezentowali samych siebie, lecz Boga, który nas przywołał do siebie. I to jest oddawanie chwały Bogu. Drogoście bowiem kupieni. Wiemy, że zostaliśmy wykupieni krwią Jezusa Chrystusa. A więc takim głównym zadaniem naszym dzisiaj jest co? Oddać chwałę Bogu. Bóg postawił to zadanie przed nami, tak samo jak postawił to zadanie jakiemuś ptakowi, jakiemuś innemu zwierzęciu, drzewu, krzakowi, słońcu i księżycowi, chmurom i gradowi, morzu i rzekom. I to wszystko oddaje chwałę samemu Stwórcy. Kiedy ktoś by zleciał w kosmos i spojrzał na Ziemię, wydałoby mu się tak piękne. Widziałby te wszystkie pola zasadzone. Mógłby zobaczyć, jak to wzrasta, jak to kwitnie, jak to żyje. Bóg stworzył coś żywego i prawdziwego i taki jest chrześcijanin. On żyje i wydaje plon. Jeden stokrotny, jeden 60-30-krotny, ale to jest żywy człowiek, który żyje dla chwały swego Stwórcy. Widzisz, do czego przywołał nas Bóg? To jest takie podstawowe zadanie, że teraz my mamy oddawać chwałę Bogu. Czy czasami może się zastanawiać, co ja jako chrześcijanin mam robić? Mam oddawać chwałę swemu Bogu. Tam, gdzie jestem, wszyscy muszą widzieć we mnie mojego Boga. Dlaczego to jest powiedziane, drogoście bowiem kupieni? Zobaczmy, że Chrystus wykupił nas od złego, abyśmy teraz już nie służyli diabłu, lecz Bogu. Zostaliśmy wykupieni za cenę krwi, która została przelana na krzyżu Golgoty. A więc, jeżeli wierzymy w krzyż i naszą śmierć w Jezusie na krzyżu i nowe życie w tym zmartwychwstałym Panu, to teraz głównie w naszych myślach i sercu musi być oddanie chwały Bogu. Przez posłuszeństwo, jak zajmowaliśmy też ostatnio. Ale oddanie chwały Bogu także poprzez przychodzenie do Niego, poprzez szukanie Jego rozwiązań, Jego dążeń i pragnień, obserwowanie i poznawanie Boga. Wiemy, że jest powiedziane, że aniołowie przez nas poznają mądrość Boga. Widząc w nas, jak Bóg nas działa, jak do nas dociera swoją miłością, swoją cierpliwością i skarceniem, swoim pocieszeniem i wzmocnieniem. Popatrzmy. Mamy dzieci. Co chcemy im wpoić? Chcemy im wpoić to, żeby oni godnie reprezentowali nasz dom, prawda? Teraz na przykład twoje dziecko wychodzi na ulicę i bije jakiegoś przechodnia albo wybija komuś szybę. Jesteś szczęśliwy z tego powodu? Ale teraz wychodzi twoje dziecko i pomaga jakiejś staruszce zanieść zakupy do domu. Jesteś szczęśliwy z tego powodu? Rozpoznajmy to. Bo patrzmy teraz, jak Bóg podchodzi do nas. Gdy my jesteśmy Mu posłuszni i wykonujemy Jego wolę, to nasz Bóg cieszy się. Ale gdy nie żyjemy w ten sposób, co się wtedy dzieje z nami? Czy wysławiamy Boga? To jest coś, co jest przykazaniem dla nas. Coś, co jest tak bardzo ważnego, ponieważ Bóg chce, aby w nas było widać, że On jest Bogiem mądrym i wielkim i potężnym, który jest gotów uczynić wszystko dla swego dziecka. Gotów jest wstrząsnąć całą ziemią, aby dokonać tego, co jest miłe Jemu i aby Jego dziecko mogło być zachowane od złego. Kiedy zechciał, to sprowadzał Izraela spośród tak wielkich i mnogich ludów i nikt nie mógł się temu oprzeć. Tak samo jest z chrześcijaninem. Gdzieś tam po prostu w pewnym momencie, powiedzmy, jest zagrożony. Wydawałoby się, że zaczyna przegrywać, a w pewnym momencie Duch Święty ingeruje w sprawę i wstajesz i patrzysz, że jesteś tak wysoko, że ta sytuacja staje się tak niska w tym momencie i pokonujesz ją. Oddajesz chwałę Bogu. Bóg pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy takim kruchym naczyniem, ale Jego moc wysokości, która w nas zamieszkała, jest gotowa nas poprowadzić i wynieść na niebiańskie wysokości. I wtedy możesz pokonywać przeciwności, które są na Twojej drodze. Ale Twoim pragnieniem musi być oddać chwałę Bogu. Tak samo jak pragnieniem dziecka, które rozumie swoich rodziców, jest to, aby nie przynieść wstydu swoim zachowaniem, ale przynieść jakby chwałę swoim rodzicom za to, że go wychowali prawidłowo. Czy rozumiemy to? To jest tak bardzo ważne dla nas na każdy dzień. Przynosić chwałę naszemu Bogu. Wzywać Jego imienia.
Pan Jezus przyjdzie. Dlaczego chrześcijanie niektórzy śpią, zamiast patrzeć ku temu, który przyjdzie i wypatrywać, jak wielkim jest On? Jest powiedziane, że ten, który zamieszkał w nas, jest większy od tego, który jest w świecie. Jak bardzo ważne jest korzystać z tego imienia, które w nas zamieszkało. Imienia Jezusa Chrystusa. Jak bardzo ważne jest dla chrześcijanina, aby pokonywał przeciwności, wzywając tego imienia. Aby oddał chwałę Bogu poprzez zwycięstwo, prawda? Powiedzmy, król wysyła swojego wodza do bitwy. I ten wódz wychodzi naprzeciw jakiejś innej armii zwycięża i wraca. Wraca i co ze sobą niesie? Powiedzmy chorągwie tej przeciwnej armii. Wtedy wraca z chwałą i przynosi chwałę swemu królowi, swemu wodzowi. I wszyscy się wokół cieszą. Ale kiedy wychodzi taki przywódca i doznaje porażki, jak wraca? Ze zwieszoną głową, prawda? Nie przyniósł chwały swemu królowi. I teraz każdy dzień, twój i mój, to jest takie przychodzenie wieczorem do Boga. I co teraz? Czy przyniosłeś chwałę swemu Bogu przez to życie, przez ten cały dzień? Jak w tym momencie zdajesz sprawę z tego dnia przed Bogiem? Czy jesteś szczęśliwy, że pokonałeś przeciwności, że nie dałeś się zwieść diabłu, że nie dałeś się okraść, że zwyciężyłeś, że tam, gdzie diabeł cię zaatakował, to pokonałeś go w imieniu Jezusa, wydając owoc Chrystusowy. Klękasz przed Panem, mówisz o swoim zwycięstwie w Jezusie. Oddajesz chwałę Bogu za zwycięstwo. Jesteś szczęśliwy. Idziesz spać. Jesteś spokojny. Ale kiedy zaniedbałeś ten cały dzień i klękasz na kolanach wieczorem i właściwie to nie masz co Bogu powiedzieć. I co wtedy? Jak zdajesz sprawę z tego dnia? Wyglądałoby tak, jakby twój Bóg nie miał mocy, jakby nie miał siły, aby cię poprowadzić przez ten dzień, jakby cię nie mógł wyprowadzić z tych wszystkich doświadczeń i prób i okazać, jak wielkim jest On. Ale czy taki jest Bóg? Nie. Bóg, kiedy tylko spojrzymy na zewnątrz, okazuje się cały czas jako ten sam wielki, potężny Bóg. To tylko człowiek. Nie wypełniał tego wszystkiego z wiarą, jaką daje Bóg. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć to. Zwróćmy uwagę. Dwa dni temu ktoś ci powiedział, że odwiedzi cię ktoś bardzo bliski tobie. Otrzymał wiadomość, za dwa dni przyjeżdża, przyjdzie do ciebie. Co robisz? Odpowiedz mi, co robisz? Albo odpowiedz sobie, co robisz? Sprzątasz dom. Szykujesz coś, żeby postawić na stół. Jesteś przygotowywany i przygotowujesz się na ten czas, ponieważ wiesz, że przyjdzie i chcesz, aby przyjąć jak najlepiej, ponieważ jest to ci ktoś bardzo bliski. Jezus przyjdzie. Chrześcijanie muszą się przygotować na spotkanie z Panem. Co robisz? Sprzątasz swój dom. Przygotowujesz wszystko, aby przywitać Pana. Oddajesz chwałę przez to Bogu, ponieważ okazujesz, że kochasz Bożego Syna, Jezusa Chrystusa i że jest ci bliski i że doceniasz to, co uczynił Bóg. Przez to oddajemy chwałę Bogu. Nie tylko przez wzniesione ręce, ale przez normalne życie każdego dnia z Bogiem. I Bóg chce, abyśmy rozumieli to, że my dzisiaj jesteśmy świątynią Boga, w której zamieszkał sam Bóg poprzez swego Ducha Świętego. A kto niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, jest powiedziane. Jak można zniszczyć świątynię Boga? Tylko w ten sposób, kiedy powiedzmy, gdybyśmy tak mogli powiedzieć, to ciało moglibyśmy sobie wyobrazić, że jest jak mury. Kiedy pozwolisz, żeby w twoim ciele zamieszkała nieczystość, grzech, nieprawość, wtedy burzysz to, co zewnętrzne. Pozwalasz, żeby przeciwnik wszedł do świątyni Boga i czynił tam swoje rzeczy. Ale my mamy wysławiać Boga, a nie okazywać małość naszego Boga. Jest wielu, którzy pokazują, jak Bóg jest mały poprzez swoje grzeszne życie. I nie można ich wyrwać z tych grzechów, ponieważ w ich świadomości cały czas ten Bóg jest małym Bogiem. Takim Bogiem wyobrażeniowym sobie. Ale jeżeli poznałeś tego prawdziwego Boga, to będziesz pokonywał wszystkie przeciwności. Zwyciężysz, dlatego że twój Bóg jest wielki i potężny i nie pozwolisz się ściągnąć na pozycję wyrażania, jaki jest niewielki, jaki mały, jaki nieporadny. Jak nie jest sobie w stanie poradzić z pewnymi rzeczami. Jak dla nas ważne jest, aby imię Boga naszego było godnie reprezentowane. Paweł kiedyś powiedział, dlaczego poganie bluźnią Bogu? Dlatego, że ludzie, którzy powinni go reprezentować, źle go reprezentowali. Nie reprezentowali go tak, jak powinni reprezentować. Nie okazywali, że on ma moc trzymać człowieka w świętości, w prawdzie, w miłosierdziu, w miłości, w odwadze, w tym zwyciężaniu. Każdego dnia. Dlaczego człowiek wraca do jakichś nałogów? Dlatego, że nie na Boga prawdziwego. Jego Bogiem jest nadal jego własne wyobrażenie. Ponieważ człowiek, który uwierzył w prawdziwego Boga, ten wie, jak pokonać przeciwności. Ten wie, co to znaczy imię Jezus Chrystus, jak wielki i potężny jest to imię, w którym jest zbawienie, życie wieczne i wyjście z wszystkich rzeczy. W tym imieniu się wychodzi z wszystkich najniebezpieczniejszych nawet zasadzek diabelskich. W imieniu Jezusa. I to jest prawda. Większy jest ten, który jest w nas od tego, który jest w świecie. I co z tego, że wielu pokazuje, jakby, że ten Bóg jest mały? Czy to znaczy, że Bóg jest mały? Nie, mówi Paweł. To znaczy, że On jest cały czas taki sam. Bóg jest wierny. I że ma swój lud na ziemi, który Go godnie reprezentuje. Tak jak kiedyś do Eliasza powiedział, że ma 7000 tych w Izraelu, którzy nie zgięli swoich kolan przed Baalem. Chociaż Izrael zginął te kolana. Dlatego tak wielkim pragnieniem jest Boga, abyśmy my, jako Jego dzieci, godnie Go reprezentowali tu na ziemi. Dzisiaj my. Wczoraj byli inni przed nami. Wcześniej jeszcze czytam słowa Pawła, który reprezentował Boga tutaj na ziemi. Który wiedział, jak Go reprezentować, skoro przez Niego otrzymaliśmy to słowo. Wiedział, jak trzymać się Boga, jak zwyciężać, jak pokonywać przeciwności. I dzisiaj mógł nam powiedzieć, poprzez to słowo, że jesteśmy świątynią Boga. I żebyśmy pamiętali, jak cenną, wielką zapłacił Bóg za to, abyśmy my mogli być wyzwoleni, abyśmy dzisiaj godnie Go reprezentowali. Abyśmy nie umniejszali Jego chwale, Jego mocy i działaniu. Ponieważ czyżby Bóg nie mógł sobie poradzić z grzechem, skoro Jezus wziął wszystkie grzechy na siebie na krzyż? Czyżby Pan był mniejszy od grzechu, od mocy grzechu? Czyżby Pan był mniejszy od Twojej własnej pożądliwości? Czy taki jest Pan? Pan jest większy ponad wszystko. On jest gotów uwolnić człowieka od wszystkiego, tylko czy człowiek naprawdę chce wolności? I tu się toczy cały bój. Czy człowiek chce wolności? Czy chce reprezentować swego Pana? Jeżeli chce, to Pan da mu wszystko, co jest potrzebne. Bardzo często mi się ciśnie, jeżeli człowiek chce jeść, to musi iść do pracy. Nie wystarczy tylko chcieć jeść i czekać, że to jedzenie się pojawi. Ale trzeba pójść do pracy. I tak się wygląda życie człowieka, który chce reprezentować godnie Boga. Idzie do pracy. Wychodzi na każdy dzień i chce pracować w tej winnicy Pana. Chce doznawać tam i trudów. I znowu śpiewaliśmy, jak bardzo kocham Twój Kościół, Twój Boży Lud. Jak bardzo chcę i znosić to, co dobre i złe razem. Nieść to, co jest błogosławieństwem. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. Niech dotrze do każdego z nas mocno to słowo. My jesteśmy dzisiaj dlatego, żeby wysławiać Boga. My dzisiaj jesteśmy dlatego, żeby wysławiać Boga. Ty i ja jesteśmy po to, aby wysławiać Boga, aby okazywać Jego miłość, Jego chwałę, Jego działanie i Jego zwycięstwo na krzyżu. I teraz, kiedy narzekasz, kiedy szemrzesz, to co pokazujesz? O co Mojżesz prosił Boga? Boże, nie rób tego z tym Izraelem, ponieważ inni sobie pomyślą, że byłeś zbyt mały i nie mogłeś ich doprowadzić. Źle osądzą Boga przez ten naród. Ale pamiętasz, jak Cię Bóg wyzwolił z więzów nałogu? Jak to uczynił w mocny i zdecydowany sposób? Okazał się jako Bóg wielki i potężny, kiedy Mu zaufałeś szczerze i prawdziwie. Kiedy posłuchałeś Jego głosu i kiedy zrobiłeś konkretny zwrot w tej sprawie. I Bóg uczynił cud. Jesteśmy świątynią Boga i dlatego Duch Święty, który jest w nas, pokazuje, jak Bóg jest zazdrosny o swoją świątynię. On nie pozwoli, żeby cokolwiek się stało tej świątyni. Wiemy, co mówi o swoich prorokach, że oni są jak źrenica oka Jego, który się dotykają ci, którzy są przeciwko i zdadzą sprawę. Czytaliśmy sobie, jak Bóg wywrze pomstę na tych, którzy się dotykali Jego ludu. Im się może wydawać, że oni zwyciężali Boży lud, ale ci, którzy godnie reprezentowali swego Boga, będą z Bogiem. I wtedy przy końcu się okaże, jak dobrze być z Bogiem dzisiaj na ziemi. Chciałem, żebyście otworzyli pierwszą kronikę. 23 rozdział. To jest na piękne móc żyć dla Boga dzisiaj. Pokazywać, jak wielką ma miłość, jak wielki jest i potężny. Jak bardzo się lubimy tak chwalić swymi dziećmi. A moje dziecko już mówi, o, już samo pije, już I tak bardzo chcemy. A dlaczego mielibyśmy odmówić tego Bogu? Aby mógł się uchwalić nami, tak jak Jobem się chwalił. Popatrz, tam jest taki sługa. Niech będzie uwielbiony Stwórca. To jest coś wspaniałego, co Bóg chce, abyśmy zrozumieli. On chce chlubić się nami. On chce się ucieszyć z tego, że my należymy do Niego, jesteśmy posłuszni dzisiaj. On chce nas posyłać do boju i zwyciężać w nas i przez nas. 13 wiersz. Synowie Amrama to Aaron i Mojżesz. Aaron został wyodrębniony, on i jego synowie na zawsze, aby mógł się poświęcić sprawom najświętszym z świętych, w składaniu ofiar z kadzidła przed Panem, w służbie dla Niego i błogosławieniu w Jego imieniu na zawsze. Zwróćmy uwagę, że Aaron i jego synowie został wyodrębniony, aby mógł się poświęcić sprawom najświętszym ze świętych, w składaniu ofiar z kadzidła przed Panem. Słuchajcie, co mówię. W składaniu ofiar z kadzidła przed Panem. A więc to jest zadanie najświętsze ze świętych. Składanie kadzidła. I teraz zwróćmy uwagę, jak wygląda to w życiu wierzących ludzi. Chciałbym, żebyście otworzyli Objawienia, 5 rozdział, 8 wiersz. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postaci, 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę, pełną wonności. Są to modlitwy świętych. A więc taką najświętszą ze świętych rzeczy jest to, abyśmy się modlili do Boga. Ale Bóg powiedział, jaka modlitwa jest mu miła. Modlitwa z czystych ust wychodząca. Modlitwa, kiedy znoszą się do Boga czyste ręce. A więc jeżeli chcę, aby tą woń tej modlitwy była miła Bogu, to muszę dbać o siebie. Tak jak Aaron miał dbać o siebie przed obliczem Boga. Miał zawsze najpierw złożyć ofiarę za siebie. A my teraz mamy kogoś, kto złożył ofiarę za nas, Jezusa Chrystusa, i który nas ustanowił rodem kapłańskim. A więc twoim moim zadaniem przed obliczem Boga, aby oddać Mu chwałę, jest modlitwa. Modlitwa, która wyraża wdzięczność, prośbę, błaganie, szukanie. Wyrażanie tego, co jest potrzebne. Coś, co jest bardzo ważne. W 8 rozdziale Objawienia, 3 i 4 wiersz. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wznósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A więc modlitwy nasze są gromadzone, są zbierane tam w niebie. One nie są porzucane. Mija czas, one stoją jako woń przed obliczem Boga. A więc one są tym kadzidłem, który tam jest, wonią miłą Bogu. Wiemy, że tu jest 5 wiersz, mówi, że anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. Wiemy, że pewnego dnia Bóg, który słyszy modlitwy świętych, błagania, smutek czy żal, pewnego dnia odwróci sytuację i to nastąpi. Ale pamiętajmy, że to, co wyrażają nasze usta, kiedy zwracamy się do Boga i szukamy Jego obecności, to jest jak woń kadzidła, która płynie do nieba. I teraz my musimy zadbać, aby to było czyste kadzidło, święte. Bóg wyraźnie też mówił, co może być używane do tego. A więc my musimy tak samo mieć przygotowane usta, by z nich wydobywała się woń, ale ona musi być czysta. Wiemy, że kiedyś byli dwaj synowie Arona, którzy przynieśli z innego źródła, aby kadzić przed Bogiem, i wtedy Bóg ich zabił. Nie wolno z innego źródła, musi to być czyste. I popatrzmy, jak bardzo ważne jest, czy modlitwa nasza jest czysta przed obliczem Boga. A więc jako kapłani mamy dbać o czystość modlitw naszych przed obliczem Boga. I to jest oddawaniem chwały Bogu, to jest służbą przed obliczem Bożym. Jeszcze Psalm 141. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą. Usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami, złoczyńcami i spożywał ich przysmaki. Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, a gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie, bo zawsze modlić się będę pomimo ich złości. Zrzuceni będą na stoki skał sędziowie ich i usłyszą, że słowa moje były łagodne. Jak podczas orki rozrywa się ziemię, tak będą rzucone kości ich aż do bramy krainy umarłych. Albowiem do Ciebie, Boże, Panie mój, wznoszą się oczy moje. Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej. Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, od zasadzek złoczyńców. Niech wszyscy bezbożni wpadną w sieci swoje, a ja ich uniknę. Przypominamy sobie ten moment z objawienia, kiedy te dusze pod ołtarzem w tym momencie mówią, kiedyż, Panie, to nastąpi. Kiedyś nadejdzie ten czas, a Bóg mówi, jeszcze chwilkę poczekajcie, aż się dopełni liczba współsług. I wtedy przyjdzie ten czas, że zostanie wywarta pomsta za wszystkie rzeczy, które zostały uczynione przeciwko tym, którzy należeli do Boga. Ale pamiętajmy, że nasza modlitwa zawsze przez nas musi być traktowana jak to, co ma być wonią płynącą do Boga. Jest to bardzo ważne dla nas. To zrozumienie, kiedy otwieramy nasze usta, nie może być to, cokolwiek nam przyjdzie, jakby można powiedzieć, do głowy, to będziemy to mówić, ale będziemy rozważać przed Bogiem modlitwy nasze. One mają być rozsądne, mądre i zawsze gotowe zwracać się do Boga z prośbą i dziękczynieniem, szukaniem Jego obecności. Kiedy w zachwyceniu, to w zachwyceniu, ale zawsze ma to być woń miła Bogu. Paweł powiedział, że czy jestem w ciele, czy poza ciałem, wszystko robi, aby się podobać Bogu, a więc u nas ma być to samo. Otwierając nasze usta wiemy, że to nie jest sobie taka modlitwa, którą powiedzieliśmy, a później poszliśmy dalej i zapomnieliśmy, o co właściwie się pomodliliśmy przed Bogiem. Ale jeżeli się modlimy i prosimy o coś Boga, to szukajmy tego, aby to zostało rozwiązane. Traktujmy to jako prawdziwie woń, którą postawiliśmy przed Bogiem. Drugim takim elementem jest służba dla Niego. To najświętsze ze świętych. Służba dla Pana. A więc takim zadaniem naszym każdego dnia ma być służba dla Pana naszego. To jest bardzo ważne dla nas, ponieważ bez tego jakby nie ma pełni kapłaństwa. Ofiara ta kadzidlana i służba. W liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 wiersz. Zobaczmy, jaki był początek, żeby służba mogła się zacząć. Coś musiało się stać. I to jest powiedziane tak. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A więc początkiem tego, żeby zacząć służyć Bogu, musi być oczyszczone sumienie. Bez tego ta służba nie będzie się podobać Bogu, będzie po prostu nieczysta. Jeżeli ktoś wchodzi do tego najświętszego ze świętych miejsc, musi być czysty. Aaron mógł tylko wejść tam z krwią. Inaczej tam nie mógł wejść, bo inaczej by zginął. Wiemy, że Pan Jezus wszedł swoją krwią tam do tej świątyni w niebie. I dzisiaj dzięki Niemu tylko możemy zacząć służyć Panu. A więc zobaczmy, jak bardzo ważne jest być zanurzonym w Jezusie Chrystusie, kiedy służy się Bogu. Mówiliśmy sobie też niedawno, że Bóg jest ogniem trawiącym i każdy, który się przybliża do Boga, może się tylko przybliżyć w ten sposób, w jaki określił to Bóg, prawda? I że nie chce zginąć. Jeżeli ktoś by w jakiejkolwiek pysze nie na podstawie słów Boga przybliżał się do Niego, tego ten ogień strawi. On zginie. Tak jak Uzza zginął przy arce, dlatego że on nie był przeznaczony przez Boga do tego, żeby nosić arkę przymierza. Pamiętajmy, że tylko według słów Pana możemy chodzić i służyć Bogu. Inaczej nie ma takiej możliwości. Wszelka inna służba będzie nieprawidłowa. W liście do Kolosan w 3 rozdziale. 23, 25 wiersz. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. A więc popatrzmy, że w tej służbie u Pana, kiedy cokolwiek czynimy, mamy czynić jako dla Pana, jako ci, którzy wiedzą, że służą Panu. To jest oddawanie tej chwały Bogu, prawda? To jest tak bardzo ważne dla nas, abyśmy to rozumieli. To jest tak bardzo ważne dla nas. Kapłan, który by się nie ubrał, tak jak powiedział Bóg, gdyby nie ubrał tych spodni lnianych, tego wszystkiego, tego zawoju, i gdyby tak wszedł, zginąłby. Popatrzmy, jak było bardzo ważne, aby się dostosować do słów Boga. Jeżeli ktoś próbował inaczej zrobić, nie było dla niego możliwości uratowania. Tylko ten, który słuchał Pana. Popatrzmy, że cokolwiek czynimy, mamy czynić jako z duszy, jako dla Pana, dla Jezusa Chrystusa. A więc w tym wszystkim musi być całe nasze pragnienie i dążenie. To jest tak piękne, że Bóg wyznaczył tę służbę i powiedział, jak ją mamy sprawować. Abyśmy wiedzieli, owoc warg naszych, woń modlitwy naszej, która płynie do Boga, ma wielkie znaczenie, kiedy kapłan, który ją składa, jest przygotowany do niej. I służba, wtedy, kiedy oczyszczony jesteś w Panu Jezusie Chrystusie i czynisz to z całej duszy, jako dla Pana, aby Pan był uwielbiony, aby oddana była chwała Panu. W liście do Rzymian, 12 rozdziale. Pierwszy i drugi wiersz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Popatrzmy, jak wyglądać powinna duchowa służba. To wszystko jest tak dobrze opisane tutaj, abyśmy składali swoje ciała na ofiarę Bogu. Abyśmy mogli Mu służyć i abyśmy nie upodabniali się w cielesnym naszym życiu do życia tego świata, ale byśmy żyli na sposób, który wyznaczył nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Czy, zwróćmy uwagę, czy tu jest coś takiego, co nie byłoby zrozumiałe dla nas? Coś, co byłoby dla nas niezrozumiałe. Kiedy spojrzymy na dzieje Izraela, możemy zobaczyć, jak Bóg podchodził do tych, którzy Go nie słuchali, którzy Mu nie byli posłuszni. Czy jest coś dla nas niezrozumiałe, jeżeli dzisiaj w duchowy sposób nie podchodzimy do sprawy Boga naszego, jeżeli nie służymy Bogu tak, jak jest to Mu miłe, to w tym momencie czego możemy się spodziewać? Że Bóg nam będzie błogosławił, że nas będzie wywyższał, że nam będzie dawał to, co jest nam potrzebne, że będzie nas napełniał chwałą swojej obecności, że będzie rozradowywał nasze serca. To byłoby to po prostu niemądrym oczekiwaniem. Skoro Izrael nieposłuszny Bogu też nie mógł na to czekać. A więc oczekiwania nasze muszą być równoznaczne z tym, jak my postępujemy przed Bogiem. Jeżeli my postępujemy przed Bogiem według Jego słów, to wtedy i nasze oczekiwania są według Jego słów. Ale jeżeli jesteśmy Mu posłuszni według Jego słów, to na cóż możemy czekać? Że Bóg będzie posłuszny sam sobie i mimo wszystko będzie nam błogosławił? Ale Bóg powiedział o pewnych rzeczach, które później też będziemy mogli jeszcze zobaczyć z tego trzeciego jeszcze elementu, który jest tam napisany. Musimy rozróżniać, co jest wolą Boga. To jest tak bardzo ważne dla nas. Jest tylko jedna Ewangelia. I ona nam pokazuje, co chce od nas Bóg, co nam daje i co przygotowuje dla nas. Ale my dzisiaj jesteśmy Jego kapłanami i tymi, którzy są Jego świątynią, abyśmy wychodząc do każdego dnia mogli oddać Mu chwałę przez wypełnianie Jego słów. Tak dzisiaj sobie tak rozważałem też przed obliczem Boga pewną sprawę. Tak dotarło do mnie, popatrzmy. Stawali kiedyś kapłani w Izraelu, aby czytać Słowo Boże. Jak oni je czytali? Z powagą i szacunkiem przed obliczem Boga, prawda? I teraz tak rozmyślałem sobie przed Bogiem i myślałem, no tak, dzisiaj można było zrobić na przykład tak. Czytam Słowo Boże i zacząłbym przy tym czytaniu na przykład krzyczeć, podskakiwać, tutaj wznosić ręce, uderzać pięścią w stół, żeby zademonstrować, jak ja żyję tym słowem. I wiecie wtedy, kogo byście zobaczyli? Mnie. Dokładnie, mnie. Ale kiedy czytam spokojnie to słowo i podaję wam tekst po tekście, możecie obserwować słowo. I czasami ktoś by mógł powiedzieć, ale to mi się tak nie podoba. Ja bym wolał zobaczyć coś przy tym. Wolałbym zobaczyć kogoś takiego jakby nacechowanego różnymi znamionami, pokazującego, że on w tym wszystkim żyje. A czy słowo samo nie wystarczy w sobie? Wtedy jeszcze bardziej do nas dociera. Czy nie wystarczy nam słowo, które słyszymy? Czyżby słowo było zbyt małe? Można było powiedzieć to bardzo mocno. Jeżeli potrzebuje ktoś występów artystycznych, to powinien iść do teatru. Albo do kina, gdziekolwiek, tam gdzie mają występy. Ale jeżeli chce posłuchać Boga, to niech słucha, co mówi Bóg. I nie czeka na jakieś tam, powiedzmy, fajerwerki tego, który będzie mówił. Ale niech słucha, co mówi Bóg. I niech to słowo dociera do niego. Modlitwa i służba. To jest życie człowieka wierzącego. Jest trzeci jeszcze element. I błogosławieniu w Jego imieniu na zawsze. To jest ta służba, najświętsza ze świętych. Błogosławienie w imieniu Boga na zawsze. Tak jak my dzisiaj możemy błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa. Prawda? Tych, którzy zmierzają drogą, możemy błogosławić. I tych, którzy robią nam krzywdę, aby mogli być wyrwani z tego wszystkiego. Aby mogli doznać łaski naszego Boga. I chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list Piotra. Nie wiem, czy zwróciliście właśnie na to uwagę, bo tak często jest, że kiedy na kasecie jest na przykład jakieś słowo nagrane i ktoś tam krzyczy, podnosi głos i tak dalej, to wtedy każdy słucha i drży. Podstawą jest zawsze słowo. Od 8 wiersza. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni i pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Prawda? Popatrzmy, parę wierszy, jak po wiele prawdy podanej tutaj. Mamy błogosławić, popatrzmy, ktoś nam po prostu czyni krzywdę. Oskarża nas niesprawiedliwie. Nie ma racji, kłamie, oszukuje. Coś zmyśla przeciwko nam, powiedzmy. I czy mamy w tym momencie tego kogoś znienawidzić za to? Czy raczej nie powinniśmy poprosić Boga, aby go wyratował z tego miejsca, w którym teraz tkwi, aby mógł zrozumieć, że to, co robi, jest złe przed obliczem Boga? O to błogosławieństwo tu też chodzi. Ale też chodzi o błogosławieństwo w ciele Jezusa Chrystusa. Abyśmy błogosławili tych, którzy wchodzą na tę drogę i którzy chcą chodzić z Bogiem. Abyśmy ich błogosławili. Tak jak Paweł mówił o Tymoteuszu, o włożeniu rąk z błogosławieństwem. To jest tak bardzo ważne, ponieważ do tego został powołany kapłan. Aby błogosławił lud. Aby Boże błogosławieństwo mogło spływać na ten lud. Co to jest? Módl się za tym, który jest Twoim bratem i siostrą. Módl się, aby jeszcze bardziej przybliżał się do Boga. Aby jeszcze bardziej mógł się rozwijać. Aby jego wargi, jego działanie było napełnione czystością Jezusa Chrystusa. Błogosław jego działanie. Tak ważne jest, abyśmy wszyscy mieli jedno serce, jedną myśl, jedno działanie. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Jest to tak wyraźnie tu powiedziane, prawda? I możemy to zobaczyć. I kiedy teraz chodzę w trzeźwości przed Panem, to wiem, jaki jest mój Bóg. I wiem, czy On przyjmie mnie w tej chwili z tym, co do Niego przychodzę, czy raczej nie powinienem zrobić coś innego. Czy teraz tą modlitwę, którą składam u Jego stóp, to jest modlitwa dziękczynna, którą On przyjmie? Bóg mówi, jeżeli na przykład przychodzisz do mnie i chcesz mi złożyć coś na ofiarę dziękczynną, a wiesz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, idź najpierw, ureguluj tą sprawę, a później przyjdź i złóż mi ten dar. Bóg jest takim Bogiem. Bóg chce czystych darów, świętych, taki jaki On jest. Nie chce nic nieczystego, nic skażonego grzechem, nieprawością. Wtedy tylko grzesznik taki może przyjść i w pokucie prosić Boga o przebaczenie. Jak bardzo jest ważne, żebyśmy zrozumieli, jak wielkie zadanie Bóg nam wyznaczył dzisiaj na ziemi. Bo dzisiaj my możemy przychodzić do Boga, prosić Go i modlić się do tego, który jest wszechmogący. I prosić Go o to, żeby On uczynił to w tej sprawie. Oczekiwać Jego działania. Ale też wychodzić do służby dla Niego. Każdego dnia. Aby później, kiedy przychodzimy do wieczornej modlitwy, dziękować Bogu za wszystko. Aby wyrażać wdzięczność Mu za to, jak nas wspaniale prowadził. A że my mogliśmy słuchać Jego głosu. I abyśmy mogli też modlić się do Boga o to, by błogosławieństwo Jego ogarniało Jego dom, wierzących ludzi. Z 1 Koryntian, jeszcze 10 rozdział, 16 wiersz. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jeden jest chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. To jest to błogosławieństwo Twoje i moje, to, co mamy w Jezusie Chrystusie. I dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy, trzymając się naszego Pana Jezusa Chrystusa, wydawali dobry owoc. I Ty, i ja. Jesteśmy zobowiązani przed Bogiem, aby oddać Mu chwałę. Wiemy, że w liście do Rzymian jest napisane, że ci, którzy Mu nie oddali chwałę, co się z nimi stało? Zwróćmy uwagę, że Bóg przez to, że nie oddali Mu chwałę jako Bogu, ale znikczemnieli w sercach swoich i traktowali Boga jako kogoś następnego, z kim mogą sobie żarty robić, z kim mogą sobie po prostu pobawić się trochę, a później odejść i wrócić lub cokolwiek innego. Popatrzmy, że ten wszechmogący Bóg mówi, to On takich ludzi wrzuca w nieprawość. Nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, nie stali bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Zwróćmy uwagę, że Bóg po prostu takich ludzi odrzuca i wrzuca ich w ten grzech. I wtedy oni, ich życie jest nacechowane grzechami, dlatego że nie oddali chwały Bogu jako Bogu. A Bóg poucza nas i dzisiaj, jak wygląda oddanie chwały Jemu. Czysta modlitwa, czysta służba i błogosławieństwo. Jest także powiedziane, że Bóg kiedyś pokazał dwie góry. Z jednej płynęło błogosławieństwo, z drugiej przekleństwo. Z jednej góry, z której kiedy Izrael słuchał Boga, płynęło błogosławieństwo, ale kiedy odwracał się od Niego, płynęło przekleństwo. I tak samo wygląda dzisiaj. Jeżeli człowiek nie jest posłuszny Bogu, to w tym momencie spływa na niego przekleństwo. I jego stan jest taki, na jaki zasługuje. Ale jeżeli słucha swego Boga, przychodzi do Niego i traktuje poważnie Boga jako wszechmogącego Stwórcę, spływa błogosławieństwo. I stan Jego pokazuje to błogosławieństwo. Bóg jest Bogiem, który chce się wywyższać w nas. Chce być widoczny w nas. A On jest tak potężny i wielki, że jest mocą wziąć sobie takiego, byle jakiego człowieka z tej ziemi i uczynić z niego skałę nie do zdobycia. On powiedział, że swoim prorokom dawał takie czoło, mocniejsze od czoła Izraela. Mocniejsze jeszcze. Dawał im większe siły. Jeden człowiek potrafił wyzwolić cały naród. Czytamy o tym w Biblii. Taki jest Bóg. I On chce tak tego czynić. Można powiedzieć, że kiedy docierał do nas, docierał przez niewielu ludzi. Okazywał swoją moc i chwałę. A dzisiaj Ty i ja mamy godnie reprezentować Boga. To jest obowiązek. Tak jak kapłan miał obowiązek wchodzić do świątyni, aby tam wołać za ludem. Tak naszym obowiązkiem jest każdego dnia godnie reprezentować Boga. Jest to zaszczytem także dla nas. Reprezentować Boga na tej ziemi. Wielką łaską okazaną nam przez Boga, że dzisiaj On do nas powiedział, że On chce mieć jako swoich reprezentantów tutaj na ziemi. Jak bardzo musimy się trzymać Boga, aby tak Go reprezentować. Można powiedzieć, że przychodzimy do świadczenia z mocami ciemności, ale co się dzieje w nas? Zwyciężamy. dlatego że Pan Jezus Chrystus jest naszym Panem. Pokonujemy te wszystkie grzechy, przeciwności, którymi diabeł chciałby nas zaatakować. Dlaczego? Dlatego, że miłujemy Chrystusa. I dlatego jest to prawdą, że kto nie miłuje Jezusa, niech będzie przeklęty, ponieważ jak może ten człowiek reprezentować tego, kogo nie miłuje? Tylko ktoś, kogo miłuje, mogę go reprezentować prawidłowo, wkładając całe swoje serce w to. Dlatego zwróćmy uwagę na ludzi tego świata, jak oni reprezentują Boga, o którym mówią, że wierzą w Niego. W ogóle Go nie reprezentują, reprezentują innego Boga, diabła. A teraz ludzie wierzący, chrześcijanie. Jak reprezentujemy Boga dzisiaj? Bóg chce być widoczny w nas. Tak zgodnie z wiarą, jaką nam daje. Bóg nigdy nie wymaga od nas więcej, ale wymaga tyle, na ile już nam dał. Powinniśmy się zaprzeć samych siebie każdego dnia i zmierzać do tego, by oddać chwałę Bogu w każdym dnie. Nie zaniedbać tego czasu. Niech Bóg nam w tym pobłogosławi, niech nas prowadzi, ten wszechmogący Stwórca. Mogliśmy sobie mówić o różnych takich doświadczeniach, w których zwyciężyliśmy w imieniu Jezusa. Moglibyśmy mówić też o porażkach, których przegraliśmy dlatego, żeśmy nie zaufali temu imieniowi, że zaufaliśmy raczej naszym oczom, a nie temu, który jest tak wielki i potężny, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Moglibyśmy mówić o wielkości Pana, ale ta wielkość wyraża się jak? W krzyżu. Wielu myśli zaraz, jak wielki jest Bóg, to myśli zaraz o różnych rzeczach, o skarbach, o darach, o cudach, o tym, a ta wielkość wyraża się w krzyżu, że ja i Ty mogliśmy umrzeć dla tego życia, aby żyć dla Boga. To jest wielkość Boga. Tu się wyraża mądrość Boga. I to jest wspaniałe, że tak sobie Bóg zaplanował, żeby tak wyrazić, jak jest wielki i potężny, że człowiek odda Mu się, aby być z Nim. Odda Mu swoje życie do dyspozycji, aby być z Bogiem. I znamiona Jego obecności muszą być widoczne w nas. To wszystko, co można powiedzieć, że Bóg, kiedy kazał zbudować w Izraelu namiot, to pokazał takie pewne dwie rzeczy. To miejsce najświętsze było oddzielone bisiorem od głównego takiego wejścia, ale wejście do namiotu to było ze skórek kozi. Jedno i drugie było wykonane z innego materiału. Można powiedzieć, że tymi skórkami to jesteśmy tak jak my powleczeni. To nasze ciało, ale wewnątrz jest czystość, świętość. I Bóg chce tak wyrażać swoją świętość, swoją nieskalaność. My musimy być takimi właśnie. Amen. Pomodlimy się.
Psalm 74. Pieśń pouczająca. Asafowy, dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś? Czemu sroży się gniew Twój na owce pastwiska Twojego? Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś. Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. Pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz. Skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą. Wróg wszystko spustoszył w świątyni. Ryczeli wrogowie Twoi w miejscu Twych zgromadzeń. Zatknęli sztandary swoje. Widać, jak się podnoszą w górę siekiery, niby w gęstwinie leśnej, już wszystkie jej bramy rąbią toporem i rozbijają młotami, puścili z dymem świątynię Twoją, aż do gruntu splugawili przybytek imienia Twego. Pomyśleli sobie, zniszczmy ją od razu, spalmy w kraju wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych. Nie widzimy godę naszych. Już nie ma proroka, a nikt pośród nas nie wie, jak długo. Jak długo, Boże, wróg będzie urągał. Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił Twe imię? Dlaczego cofasz rękę swoją, a prawicę swoją chowasz w zanadrzu? Skończ! Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem. Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi. Tyś mocą swoją rozdzielił morza. Zmiażdżyłeś głowy potworów na wodach. Tyś rozbił głowę Lewiatana. Oddałeś go na żer zwierzętom pustyni. Ty sprawiłeś, że wytrysnęło źródło i potoki. Tyś osuszył rzeki potężne. Twój jest dzień i Twoja jest noc. Tyś ustanowił światło i słońce. Tyś ustalił wszystkie granice ziemi. Tyś ukształtował lato i zimę. Pamiętaj o tym, Panie, że nieprzyjaciel urąga, a lud nierozumny lży imię Twoje. Nie wydawaj dzikim zwierzętom duszy gołębicy swojej. Nie zapominaj nigdy o życiu swych ubogich. Pomnij na przymierze, gdyż mroczne zaułki ziemi pełne są gwałtu. Niechaj uciśniony nie odchodzi ze wstydem. Ubogi i biedny, niech wysławia imię Twoje. Powstań, Boże, broń sprawy swojej. Pomnij na zniewagę, którą co dzień wyrządza Ci bezbożny. Nie zapomnij krzyku wrogów swoich, wrzawy swych przeciwników, która ustawicznie się zmaga. Psalm 75. Przewodnikowi chóru na nutę, nie zatracaj. Psalm Asafowy, pieśń. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy. Wzywamy imienia Twego, opowiadamy cuda Twoje. Gdy upatrzę porę, będę sądził sprawiedliwie. Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, ja jednak umacniam jej słupy. Sela. Mówię do zuchwałych, nie bądźcie zuchwali, a do bezbożnych nie wynoście się. Nie podnoście głów przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu. Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd. Lecz Bóg jest sędzią, tego poniża, tamtego wywyższa. Bo w rękach Pana jest kielich, wina musującego pełnego przypraw. Z niego nalewa, wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad jego wysączają i piją. Ale ja będę zwiastował po wsze czasy, opiewać będę Boga Jakuba. I połamie wszystkie rogi bezbożnych, lecz rogi sprawiedliwych podniosą się. Psalm 76. Przewodnikowi chóru zgrał na strunach psalm Asafowy, pieśń. Bóg znany jest w Judzie. Imię Jego jest wielkie w Izraelu. Przybytek Jego jest w Salem, a mieszkanie Jego na Syjonie. Tam łamie ogniste strzały łuku, tarczę i miecz i zbroję. Sela. Wspanialszy jesteś i potężniejszy niż góry odwieczne. Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, a wszystkich wojowników siła rąk zawiodła od groźby Twojej. Boże Jakuba, zdrętwiały wozy i konie, straszny Ty jesteś. Któż się ostoi przed obliczem Twoim, przed siłą gniewu Twego? Z nieba ogłosiłeś wyrok, ziemia zatrwożyła się i zamilkła. Gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi, Sela. Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia Ci sławy, a tymi, co ocaleją z gniewu, Ty się opaszesz. Składajcie śluby i spełniajcie je Panu Bogu Waszemu. Wszyscy wokół Niego niech złożą dary strasznemu. On ukraca pychę książąt, jest groźny dla królów ziemi. Psalm 77. Przewodnikowi chóru według Jedutuna psalm Asafowy. Głośno wołam do Boga i krzyczę. Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał. Szukam Pana w dniu mej niedoli. Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia, gdy wspominam o Bogu. Jęczę, gdy rozmyślam, duch mój omdlewa. Sela. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał. Byłem zaniepokojony, tak iż nie mogłem mówić. Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe. Rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i duch mój docieka. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Sela. I rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica Najwyższego jest zmienna. Wspominam dzieła Pańskie zaiste, wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czyni cuda, dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, synów Jakuba, Józefa, Sela. Ujrzały Cię wody, o Boże, ujrzały Cię wody i zadrżały, tak, zburzyły się głębiny. Obłoki spłynęły wodą, chmury odezwały się grzmotem, a pioruny Twoje latały. Rozległ się grzmot Twój jak turkot kół, błyskawice oświetliły świat, ziemia zadrżała i zatrzęsła się, droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Aarona. Psalm 78. Pieśń pouczająca Asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne, cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Synowie Efraima, łucznicy, uciekli